Królestwo już właśnie zostało zapowiedziane, że mamy mówić o niebezpieczeństwach godziny pokuszenia, która miała nawiedzić wszystkich mieszkających na ziemi. Już w dniu wczorajszym były cytowane te słowa z Księgi Objawienia, 3 rozdział, 10-11 werset. Żeś zachował słowo cierpliwości mojej, ja też cię zachował od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi. Nowy przekład mówi, ponieważ zachowałaś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. I nam, umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, przypadło właśnie żyć w tej godzinie pokuszenia. Kościół okresu filadelfijskiego był od niej zachowany, dlatego że zachował w cierpliwości słowo Pańskie. Był cierpliwy oczekiwać i myślę, że wszyscy żyjący w tym okresie czasu właśnie mieli tą nadzieję rychłego przyjścia Chrystusa Pana. My żyjemy w tym czasie, w tej godzinie pokuszenia. I z tego względu, do tego okresu czasu w nauce biblijnej spotkamy wiele takich ostrzeżeń, które płyną od naszego Pana, od świętych apostołów. Znajdziemy też ich w proroctwach Starego Testamentu. Może tylko jedno proroctwo. Proroctwo Izajasza, 66 rozdział, 5-6 werset. Słuchajcie słowa Pana, którzy z drżeniem czynicie Jego słowo. Odgłos wrzawy z miasta, a głos ze świątyni to głos Pana. Proszę braterstwo, zauważamy jakby dwa źródła pochodzenia pewnego głosu. Odgłos wrzawy z miasta. Myślę, że tym miastem to jest system babiloński. Całe nominalne chrześcijaństwo. I myślę, każdy brat, każda siostra żyjąca w obecnym czasie może słyszeć taki głos wielkiej wrzawy. Robi się wielką wrzawę, bo chce się osiągnąć własne cele, dalekosiężne cele. I zauważmy, braterstwo, myślę, że wszyscy spostrzegamy w okresie już minionej historii egzystencji tego systemu, to do pewnych rzeczy zdążało się systematycznie, uporczywie, aż do osiągnięcia zamierzonego celu. I dzisiaj też właśnie systematycznie, mając własne plany i założenia, zdąża się, pozostawiając biedę ludzką, a zdąża się, żeby przejąć w swoje ręce właśnie ten dozór nad społeczeństwem, żeby nim można było manipulować. I to jest złudne. I znów powracamy, że żyjemy w godzinie pokuszenia. Ale w tej godzinie pokuszenia jest głos. Jest głos, jak prorok Izajasz mówi, głos skąd? Ze świątyni to głos Pana. I myślę, proszę braterstwo, jeżeli czytamy słowa nauki biblijnej, te wszystkie sprawy odnoszące się do współczesnych czasów, a szczególnie jeżeli chodzi o czasy, w których nam przypadło żyć, to słowa naszego Pana, słowa świętych apostołów jakoś w szczególny sposób odnoszą się do tych czasów. słowa naszego Pana. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 4-5 werset. A gdy Jezus siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie? Jaki znak Twego przyjścia i końca świata? I co, proszę braterstwa, Jezus powiedział? Kiedy, co i jak? W którym roku? Co Jezus powiedział? O, Jezus, odpowiadajcie, rzekim. Odpowiadając, rzekim: baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem przyjdzie w imieniu moim wielu, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. W tym czasie, w jakim my żyjemy, szczególnie, proszę braterstwa, są to zagrożenia natury duchowej. Bo jeżeli byśmy sobie stawili pytanie, co miało być największą próbą czasów ostatecznych? Tak kiedyś, jadąc do pewnego zboru z pewnym braterstwem, a myślę, że to jest bolączką naszych czasów, i myślę, że z tejże potrzeby właśnie są proponowane takie tematy. Dlaczego? Żebyśmy po prostu uzmysłowili sobie, proszę braterstwa, że stoją przed nami wielkie niebezpieczeństwa natury duchowej, zagrożenia, które mogą podważyć naszą wiarę. I oto brat mówi: jedziemy do tego zboru, ale wie brat, tam nie wierzę we wtórą obecność. To raczej może jakiś inny temat. A brat, który jadąc, wziął temat o czasach ostatecznych, ale nic nie mówił o wtórej obecności pańskiej. I myślę, że, proszę braterstwa, te dwie rzeczy, no, bo wiele cytatów jest, no może przeczytajmy przestrogę świętego apostoła Pawła. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział od 1 do 9 wersetu. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, piść, pyszni, bluźniercy, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Wystrzegaj się, jeżeli tylko zauważysz pozór pobożności. A w zasadzie, jeżeli idzie o życie chrześcijańskie, to ono jest pozbawione mocy. Którzy zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Janes i Jambres przeciwstawiali się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Dwie postacie są dane za przestrogę. Znamy tą historię. W czasach Mojżesza było dwóch: Janes i Jambres, którzy sprzeciwiali się ustanowieniom boskim. Myślę, proszę braterstwo, że i dzisiaj też spostrzegamy, to da się często odczuć w dyskusjach, że podważa się pewien porządek pański. To, co niegdyś brat Russell napisał, że anarchia miała się rozpocząć odkąd? Proszę braterstwo, czy nie widzimy dzisiaj, czy nie żyjemy w tym czasie, właśnie w godzinie pokuszenia? Powstaje dzisiaj bardzo wielu reformatorów, o czym przedmówca mówił. Bóg użył narzędzie, specjalne narzędzie czasu. I osobiście mocno wierzę, Chociaż on sam nigdy nie przywłaszczał sobie nieomylności. Zresztą mogliśmy słyszeć. Ale ufał Bogu, że no spełnia jakąś cząstkę dzieła w odpowiednim czasie. A dzisiaj są głosy i nurty, że jakby chciało się co? Proszę braterstwa, wszystko obalić, unieważnić. A nawet wielki brulion spisze się różnych błędów, setki, a później przychodzą w tysiące pomyłek, które zostały popełnione. I to jakby chciało się powiedzieć, że nie, że to jeszcze się nie wypełniło, to co Chrystus Pan powiedział o wiernym słudze, że to dopiero ma kiedyś przyjść w przyszłości. Bo sama analiza myśli tego faktu to po prostu doprowadza nas do tego zrozumienia. Jeżeli nie było wiernego sługi, to co? To dopiero będzie. Bo jeżeli był wierny sługa, to co? Jeżeli był wierny sługa i wyprowadził prawdę na czasie, ten pogard dał dla czeladzi, to kiedy on miał powstać? To miał powstać w czasie, w której obecności pańskiej. I teraz, jeżeli się podważa wiarę, we którą obecność pańską, i to, co powiedziałem, największą próbą wiary, w której obecności pańskiej, obecnego czasu, czasów ostatecznych, największą próbą wiary, proszę braterstwa, jest która obecność pańska? Może jeszcze przyjdziemy do tego, ale chciałbym powiedzieć, tak jak w czasie pierwszej obecności pańskiej dla narodu izraelskiego stanowiła obecność pańska próbę wiary. I zauważmy, proszę braterstwa, Pan czynił wielkie cuda, znamienne cuda, które rzeczywiście powinny przemówić, szczególnie dla klasy jakiej? Kapłańskiej. Dla kapłanów izraelskich, ci, którzy mieli dział, dostęp do ksiąg mojżeszowych, oni powinni byli właśnie tam wglądać i dopatrzyć się, że przyszedł właściwy czas. Jak święty apostoł Paweł mówi, gdy przyszło wypełnienie się, to posłał Bóg Syna swego. I mimo ogromu dowodów czasowych, ci byli ślepi, że przyszedł dawno obiecany Mesjasz. I wszystko robili, aby zniweczyć jego dzieło, aby osiągnąć jakieś swoje cele. Ale czynili to w zaślepieniu, bo później święty apostoł powiedział: wiem, że co? Że ojcowie uczynili to z nie świadomości. Braterstwo, dzisiaj jakby się historia powtarza. Również żyjemy właśnie w godzinie pokuszenia i w czasach ostatecznych. I dochodzi głos i coraz bardziej jest akcentowany i może ta taka szeroka tolerancja jakiejś współpracy i współzależności od siebie doprowadziło do tego, że teraz ten głos, a staje się jakby takim głosem agresywnym i głosem pewnym, że chce jakby powiedzieć, braterstwo, nam wszystkim chcę powiedzieć, że jeszcze Pana nie ma. Tak. Że to, co dotychczas wierzyliśmy, to źle wierzyliśmy. Że należy teraz dokonać pewnej reformy myślowej i zacząć wszystko od początku. Zaczynajmy, braterstwo, dzisiaj od początku. Kiedy przeżyliśmy wprawdzie niektórzy kilkadziesiąt lat, po 40, po 50 lat. I co? Czy mieliśmy wątpliwości w obecność Pańską? Nie mieliśmy wątpliwości. Powiedzmy sobie, nie mieliśmy wątpliwości, bo jak za czasów pierwszego przyjścia Pan dał masę dowodów, które powinny głośno przemówić, jak wspomniałem, szczególnie do klasy kapłańskiej, a ci wziąć trąbę Słowa Bożego i przekazać wybranemu narodowi izraelskiemu, że oto zjawił się między nami dawno obiecywany Mesjasz. I proszę, braterstwo, to by sprowadziło wielkie błogosławieństwa dla tego narodu. Bo już kiedy było powiedziane, wy mi będziecie królestwem kapłańskim, narodem, do was należały obietnice wysokiego powołania. Izrael mógł się skupić wokół boskich obietnic i jako cały naród skorzystać z wielkich błogosławieństw. Ale niestety właśnie błędnej roli przywódców narodu izraelskiego, no ten naród uczynił, dokonał tego, czego dokonał. W boskim planie to było oczywiście, ale oni na tym jako naród właśnie utracili bardzo dużo, bo później Bóg przewidział. Jeżeli Jego łaska została odrzucona, jeżeli naród zgardził, kapłani wzgardzili, poprowadzili swój lud w ślepą uliczkę i w swoim zaślepieniu ukrzyżowali Chrystusa, to wówczas łaska przeszła do pogan i dzięki Bogu Najwyższemu, braterstwo, my dzisiaj tu siedzimy. Braterstwo, we Lwowie mają dzisiaj konwencję, a my w Białogardzie. Co za wspaniałe błogosławieństwa Jego łaski, jaka spływa z niebios. Dlatego myślę, proszę, braterstwo, że jest aktualna godzina pokuszenia. Ale nie dajmy, proszę, braterstwa, wyrwać sobie z naszych serc, z naszych umysłów wiarę, którą budowaliśmy przez różnych czasów naszego poświęcenia. Niektórzy, może wcześniej święty apostoł Paweł w innym swoim liście, do pierwszym do Tymoteusza, 4:1-2 mówi: a Duch wyraźnie mówi, iż w ostatecznych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Braterstwo, gdybyśmy cytowali te słowa pochodzące z własnej twórczości, jakżeż by one brzmiały surowo, jakżeż by zawierała się w nich właśnie jakaś siła zgrozy. Ale są to słowa apostoła świętego Pawła. A Duch wyraźnie mówi, że w ostatecznych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przestaną do duchów zwodniczych. Żaden okres czasu nie miał się odznaczać taką siłą zwodniczości, jaką dzisiaj, jaką jest napiętnowany okres, ostatni okres czasów ostatecznych, okres laodycyjski. I trzeba, proszę, braterstwa, mocnego gruntu wiary i statecznego trwania przy Panu, a żeby nie utracić łaski i żeby się utrzymać, proszę, braterstwa, żeby zwodnicze myśli, żeby zwodnicze duchy nie miały do nas dostępu. Proszę, braterstwa, jeżeli mówimy, że największą próbą wiary jest wtóra obecność Pańska, to myślę, że znana jest dla nas myśl i mniej więcej pojęcia, które zaprzeczają, że Pan jest. I jest, są brane wiele wersetów, ale może chciałbym, proszę braterstwa, abyśmy rozważyli dwa wersety, dwa miejsca mowy naszego Pana, który jakby chciał przemówić do rozsądku i umysłu wierzących, żyjących w tej godzinie pokuszenia. Jeden werset będzie 16 rozdział Ewangelii Mateusza, albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według czego? Według uczynków Jego. A myślę, że wszyscy znamy dotyczący werset też obecności Pańskiej z Ewangelii Mateusza 25 rozdziału, a 31 werset. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Czy zauważyliśmy różnicę, proszę braterstwa, w tych dwóch wersetach? Zasadniczą różnicę, jaka byłaby? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim. Jaką różnicę zauważamy? Proszę braterstwa, bardzo ważną różnicę. Ponieważ 27 werset z 16 rozdziału Ewangelii Mateusza mówi, albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego. Chwale Ojca swego. I co? I z aniołami swymi. Mówi, że wszystkimi? Nie. Myślę, że myśl jest warta zastanowienia. W chwale Ojca swego i z aniołami, ale nie ze wszystkimi. Natomiast 31 mówi, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale co? Swojej. I wszyscy święci aniołowie z Nim. I myślę, proszę braterstwa, że tu znajdujemy jakby dwa aspekty dotyczące wtórnej obecności Pańskiej. I osobiście wierzę mocno, to, co Panu upodobało się, ażeby przekazać ludowi przez narzędzie w tym czasie obrane, żeby przekazać informacje odnośnie wtórnej obecności Pańskiej i Jego dzieła, to wierzę mocno i oświadczam, że jestem zgodny z tymi myślami, które są zawarte w wykładni onego sługi. Że kiedy Pan przyszedł, to pierwszym dziełem naszego Pana miało być co? Rozliczenie się ze sługami według przypowieści o talentach, który rozdał sługom swoim i odjechał. A gdy miał wrócić i miał rozliczyć, to kiedy Pan po raz przyszedł właściwy czas i nastąpiła która obecność Pańska, to Pan przyszedł i rozliczył tych, którzy spali, począwszy od świętych apostołów, świętego Pawła, który dla Ewangelii i dla sprawy idei Chrystusa życie swoje poświęcił, im powiedział, że nie wzbraniam się, ażebym wam nie miał oznajmić wszelkiej mądrości Bożej, wszelkiej tajemnicy Bożej. I na ile mu łaska Boża dozwoliła, to w listach właśnie tą tajemnicę nam przedstawił. I na tej podstawie Braterstwo znamy, ponieważ list z listów do Tesaloniczan wyraźnie nam mówi, że nie chcemy, bracia, abyście nie mieli wiedzieć tej tajemnicy, że ci, którzy zasnęli, to z chwilą, w której obecności Pańskie zostaną zbudzeni, ażeby być razem z Panem. Ale drugi werset mówi, odnosi nas do innego już czasu. I myślę, że te dwa wyjątki są często jakby przyczyną polemik, nie ustawienia ich w pewnym porządku rzeczy. Bo gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci aniołowie z Nim, to już nie będą tylko ci, którzy spali, którzy zasnęli, z którymi Pan się rozliczył, ale co? Ale będzie to kompletny Kościół. I proszę, braterstwa, może podam braterstwu ciekawą myśl, ale do przemyślenia. Nie chciałbym stawiać jakby po prostu jakiejś doktryny, chociaż dla mnie jest bardzo zrozumiałą rzeczą i jakby mi porządkuje pewien dział czynności obecności Pańskiej. W reprintach miałem możliwość rozmawiać z jednym bratem, który zna angielski. To w reprintach brat Russell podał taką myśl. Tak jak wiemy, proszę braterstwa, to co święty apostoł Piotr mówił w swoim wspaniałym kazaniu w dniu Pięćdziesiątnicy, że niebiosa przyjęły naszego Pana aż dokąd? Aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. A gdy miał przyjść ten czas, zbliżyć się ten czas, to co? To Pan powiedział, co miał dokonać. Idę do Ojca Waszego, aby Wam zgotować miejsce. A gdy zgotuję Wam miejsce, to przyjdę znów, abym Was wziął, żebyście Wy byli tam, gdzie ja będę. Pan wyraźnie mówi, nie że On wstąpił na niebiosa i usiądzie po prawicy i stamtąd tylko po prostu swoimi rozkazami i czynnością dzieła dokona pewnych spraw. Pan wyraźnie zaakcentował, że gdy przyjdzie właściwy czas, to On przyjdzie. Niebiosa Go znów wydadzą. Opuści niebiosa, aby przyjść w sferę ziemską i dokonać dzieła, żniwa i dokonać dzieła również doprowadzenia rodzaju ludzkiego do doskonałości. Ale szczególnie zgodne z tym, cośmy powiedzieli, przeczytali z listu z 31 wersetu. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, wszyscy aniołowie święci z Nim, wtedy usiądzie na tronie swej chwały. Dotyczy to uwielbienia Kościoła. Usiądzie na stolicy chwały swojej. Bo co? Bo chwalą Chrystusa to będzie uwielbiony Kościół. I zauważmy, braterstwo, że w reprincie, może przeczytam dosłownie, na małą chwilę Pan Bóg przyjmie Kościół, głowę i ciało, aby Go uwielbić, nadać Mu urzędy do sprawowania władzy na ziemi. Bo Chrystus gdzie ma królować? W niebie? Bo Chrystus ma królować na ziemi. Jak niebiosa przyjęły Jezusa do czasu naprawienia wszech rzeczy, tak Kościół będzie dopuszczony przed oblicę Ojca celem nadania Mu chwały, otrzymania prawomocnych urzędów, aby rozpocząć tysiącletni okres sprawowania władzy na ziemi. I jeżeli, proszę braterstwa, mamy przed sobą ten plan, na podstawie którego, chociaż to się wszystko odbyło w sferze duchowej, ale myślę, że możemy zauważyć,
że gdy przyszedł ten okres czasu, aby niebiosa, Chrystus Pan, żeby opuścił niebiosa, to Chrystus Pan zszedł z linijka, chociaż nie chwałą swoją, proszę braterstwa, żebyśmy nie zrozumieli. Pan, jaką chwałę otrzyma, to pozostanie przy nim jego własnością na wieki wieczne. Tylko w dziele, w czynnościach to Pan przyszedł, a żeby połączyć się, kiedy rozliczył sług i oni są razem z nim na linii Ej, proszę braterstwa, w dziele. I teraz, kiedy ostatni członek dokończy swojego biegu, zostanie uznany jako zwycięzca, to połączy się z Chrystusem Panem i według myśli Ojca, a towarzyszki przejdą za nią. Jakże wspaniały jest uwypukliony ten moment przedstawienia przed Ojcem wybranej oblubienicy. A gdzie indziej, braterstwo, moglibyśmy zauważyć te rzeczy? A gdzie indziej? Proszę. W Rebece. Gdzie jeszcze? Jeszcze, proszę braterstwa, mamy wyraźny tego obraz w Józefie. W Józefie. Kiedy co? Kiedy stał się prawą ręką Faraona, a gdy otrzymał ubiór, gdy otrzymał łańcuch, symbol władzy, gdy otrzymał pierścień, to jeszcze coś Faraon też mu dał. Dał mu Asenatę za żonę. I dopiero w ten czas co? W ten czas wyjechał na ziemię egipską, ażeby zamanifestować swoją królewską władzę, jaką otrzymał od Faraona. W tym miejscu Faraon przedstawia nam naszego niebieskiego Ojca. Co za cudowne plany Boże! Jakżeż one zawierają wspaniałe rzeczy. Gdy Chrystus wraz ze swoją oblubienicą wyjedzie na ten Egipt, ażeby przedstawić narodom, że przyszedł właściwy czas, aby narody mogły przez jego dzieło na podstawie okupowej ofiary, żeby mogły narody zdążyć do pojednania z Bogiem. Wówczas to zasługa z Kościoła zostanie zdjęta, zostanie zastosowana, zostanie za cały świat. I mocą tej zasługi wszyscy posłuszni synowie Boży będą mogli zdążać z powrotem do tego, co zostało utracone, bo przyszedł Syn Człowieczy, aby zbawił to, co było zginęło. Proszę braterstwa, kiedy wnikamy w te rzeczy, to rzeczywiście napawa nas jakby wielki zachwyt, zadowolenie, radość i wdzięczność za zlitowania Boże i że pozwolą nam wejrzeć w pewnym stopniu w te dzieła, w tajemnicze dzieła. Gdybyśmy chcieli jeszcze skoncentrować się, proszę braterstwa, na dziele żniwa, bo one najbardziej, bo nauki oparte na faktach dopiero mocno przemawiają do ludzkiego rozsądku. I gdybyśmy chcieli zauważyć dzieło Pana na podstawie faktów żniwa, mające jednocześnie łączność i oparcie w informacji Pisma Świętego, to myślę, że szczególnie do rozsądku nam przemówią, jeżeli powiemy sobie o takich pięciu czynnościach dzieła żniwa. Wiemy, że kiedy Chrystus Pan przyszedł jako żniwiarz, to pierwszym dziełem, jak wspomniałem, było rozliczenie tych, którzy spali. Ale ponadto jeszcze został skierowany pewien potężny głos do ludu, który znajdował się w Babilonie. Pamiętamy, braterstwo, brzmienie Tak, wynieś ludu mój z Babilonu, ażebyś nie był uczestnikiem plag jego. Nastąpił czas segregacji, proszę braterstwa. Bo dotąd Pan powiedział, do jego wtórej obecności, do dzieła żniwa, to będzie rosło wszystko razem. Nie pozwolił jeszcze uczniom, Panie, pozwól, że co? Wyrwiemy konkol, żeby pszenica dostatecznie miała dużo miejsca i rozwijała się. Pan dokładnie tą rzecz rozumiał, że nie. Przez okres, cały okres będzie rosło to wszystko razem. Aż do czasu żniwa, dopiero czasu żniwa zakażeńcom. Zbierzcie pierwej co? Konkol i zwiążcie go w snopy. A pszenicę zgromadźcie do spichlerza mojego. Zgromadzenie pszenicy do spichlerza pańskiego, proszę braterstwo, myślę, że wszyscy zauważamy, że jest wielką tajemnicą. Bo kto z nas może powiedzieć, kto będzie tym ziarnem pszenicznym, które się znajdzie w spichlerzu pańskim, poza którą obecnością? Jest to wielka tajemnica. Ale mniejszą tajemnicą jest, proszę braterstwa, i widzialnym dziełem żniwiarza zbieranie konkoli i wiązanie go w snopy. Myślę, że to dzieło jest, jakby można powiedzieć, fundamentalnym podłożem naszej wiary, że nikt nie zaprzeczy, że konkol nie jest zbierany i nie jest związany w snopy. W niektórych zborach tu i ówdzie rozważaliśmy myśli odnoszącą się do wielkiego dzieła, szumnie reklamowanego dzieła tak zwanej ekumenii, co nam jasno wskazuje, że te powiązane snopy w dziele żniwa pańskiego przez posłańców, przez prawdę, przez sierp prawdy dokonano tego wiązania. I dzisiaj co? Dzisiaj te snopy są znoszone w wielki stuk ekumeniczny i myślę, że na obrazie to, co było opowiedziane do narodu izraelskiego, że ten was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Żyjemy w przededniu chrztu ognia, gdzie te wszystkie zniesione snopy ulegną, proszę braterstwa, zniszczeniu. Popatrzmy realnie na to dzieło i niech nasza wiara, proszę braterstwa, spotęguje się jeszcze bardziej. I nie dawajmy posłuchu na różne wątpliwe rzeczy, że może to jeszcze należy do przyszłości, że może to jeszcze będzie jakiś wierny sługa, bo ten popełnił za dużo błędów, że dopiero w ten czas co? A że dopiero w ten czas nastąpi przyjście pańskie? I gdzież teraz wymieścić dzieło żniwa? Jeżeli byśmy oparli na tym 31 wersecie, że gdy przyjdzie Syn Człowieczy, chwale swojej, wszyscy aniołowie z Nim wtedy zasiądzie na stolicy chwale swojej, rozpocznie Chrystus Pan, rozpocznie dzieło restytucji świata. Jeżeli już kompletny Kościół, to gdzie jest czas na zbiór pszenicy? Gdzie umieścimy wiązanie konkolu? Gdzie będzie żniwo ziemi według Księgi Objawienia? Gdzie umieścimy palenie konkolu? Bo to by musiało nastąpić wszystko już co? Po wielkim ucisku. Już naród izraelski powinien zobaczyć i uznać Mesjasza, tego, którego przebodli. Proszę braterstwa. Już inne rzeczy powinny by się dokonać. Nowe przymierze powinno być zawarte z narodem izraelskim. Na razie, proszę braterstwa, widzimy czynności. Wspaniałe czynności jakby wstępu dzieła pańskiego, osobistego dzieła, który przyszedł według 14 rozdziału Księgi Objawienia i 14 wersetu. Przyszedł jako kto? jako król mający koronę złotą, a w ręku swoim sierp ostry. I ten sierp dokonuje tego dzieła, które myślę, że no, proszę braterstwo, no dzięki łasce Bożej, ale myślę, że one są tak wyraziste i tak jasne, że myślę, że usuwają wszelkie jakiekolwiek wątpliwości, które nie powinny docierać do naszego umysłu. Czas biegnie, proszę braterstwa, ale może chciałbym jeszcze z braterstwem umówić inną rzecz, bardzo niebezpieczną rzecz zwodniczą. Chociaż tak, kiedy zastanawiałem się, to tak nie bardzo mi ta tematyka pasowała, bo nie chciałbym kogoś urazić. Nie chciałbym tak wprost o kimś, żeby ktoś domyślił się, może po prostu to jest kierowane pod czyimś adresem. Ale stanowi to pewną rzecz bardzo niebezpieczną i myślę, że wszyscy przeżyliśmy. Przepowiednie czasu. Zapytali go, mówiąc: nauczycielu, kiedy więc to będzie, jaki będzie znak, gdy to nastąpi? On rzekł: baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie pod imieniem, mówiąc: jam jest i czas się przybliżył. I co Chrystus Pan mówi? Idźcie za Nim. Tak? Nie idźcie za Nim. Nie słuchajcie tego głosu. Byłaby to szeroka i odrębna, może proszę braterstwa, nauka. Ale zauważmy z doświadczenia, co wniosły, powiedzmy sobie, te spodziewania i operowania na przyszłość datami. Ktoś tak kiedyś powiedział, że jeżeli chcecie prorokować, to jednej rzeczy musimy unikać. Jednej rzeczy. Żeby nie wystawiać dokładności, nie wymierzać, jak to jeden z braci powiedział, Bogu czasu. Kiedy ma tą rzecz dokonać. Bo co? Bo jest rzeczą bardzo niebezpieczną, proszę braterstwa. I zauważamy, pomijając całokształt, bo były lata, 54, kiedy mieli co już powstać? Prorocy. Tak, prorocy mieli. Popatrzmy, dzisiaj mamy 90, już mamy półwiecze po tym czasie. Twierdzono, że prorocy zmartwychwstaną. I zbudowano też pewną prawdę, która no, miała być prawdą czasowo, okazało się inaczej. A później był 75 rok. Pamiętacie, braterstwo? Gdzie na stadionie przy obecności 40 tysięcy słuchaczy ogłoszono 1975 rok, koniec świata. I później po latach, kiedy dyskutowaliśmy to dla swojej obrony, a niektórzy, którzy jeszcze nie bardzo, to tak bronili, mówi, ale tego strażnica nie podała. Tak, ten niewolnik, który czuwa nad tymi wszelkimi sprawami, to strażnica nie podała, że to było tylko rzekomo to tak powiedziane. Nie strażnica? Myśmy słyszeli, proszę braterstwo, bo prasa głośno pisała o tym, że organizacja tych i tych opowiedziała koniec świata. Ale proszę braterstwa, dzisiaj zauważmy, nie tak dawno na Ukrainie powstało tak zwane co? Białobractwo. I co, powiedzieli, kiedy będzie koniec świata? Tak, powiedzieli i byli zdecydowani, co? Dlatego, że się to spełni, życie swoje poświęcić. Jeszcze siły porządkowe tylko, bo wszystkich w jakiś sposób tam jeszcze mają te sposoby. U nas to już jakoś tak, ta kontrola po prostu wymyka się z rąk władzy. A tam jeszcze w tym czasie mieli, jeszcze uporządkowali to cicho, wszystkich pozamykali, przyszedł czas, nic się nie stało, no i dzięki Bogu co? I dzięki Bogu żyją. A koniec świata? Nie przyszedł. Zastanawiający, proszę braterstwa, dlaczego? Czy Słowo Boże mówi o końcu świata? Mówi. Tak, Słowo Boże mówi wyraźnie. Chrystus Pan powiedział, że co? Że to będzie koniec świata. Przy końcu świata mają te rzeczy się dziać. I nieodwołalnie Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że przyjdzie taki czas. Ale ja nie wiem, może mam niewłaściwą myśl, ale tak mi często przychodzi, kiedy przychodzą takie myśli, kiedy analizuję te wszystkie wydarzenia, dlaczego tak się dzieje. To wiemy, że z jednej strony działa Pan. Chociaż niektórzy mówią, że dwóch Panów nie może jednocześnie działać, co nie bardzo biorąc za podstawę sprawy Mojżesza, kiedy został posłany do Egiptu, to widzimy tam, że co? Dwóch działało jednocześnie. Bo Mojżesz sprawował swoje dzieło, a Faraon jeszcze królował. I dopiero aż plagi, które zostały zesłane, no dopiero prowadziły do uporządkowania pewnych spraw. I myślę, proszę braterstwo, że tak jest. Tak. Że Pan z jednej strony prowadzi swoje dzieło, ale z drugiej, za kulisami, ten, który zawsze chciał inaczej zniweczyć Boże dzieło, to on działa według własnego programu. Tylko nie wie, że jednak boski zamysł nie może być zniweczony. I myślę, żeby uśpić czujność, po prostu może niewierzących, tylko sprowadzić jakby do absurdu, sprowadzić zapowiedź Słowa Bożego, które wyraźnie mówi, że przyjdzie jednak nie koniec świata, nie ta ziemia będzie spalona, tylko przyjdzie koniec zła obecnego porządku tych systemów, przyjdzie koniec, które są pod władzą szatana w tym wieku złym. I żeby uśpić czujność ludzi, sprowadzić do absurdu, to nieważne jest, co tam, że to słowo mówi o końcu świata. No bo popatrzcie, jedni mówili w tamtym czasie koniec świata, drudzy w innym. Teraz Białe Bractwo zapowiedziało koniec świata, a świat idzie co? Swoimi torami. Dalej idzie świat swoimi torami. To nigdy nie nastąpi. I to w pewnym sensie, chociaż coś ludzie czują, że w powietrzu coś wisi, jakieś niebezpieczeństwo, że rzeczywiście świat dochodzi do jakiegoś kulminacyjnego punktu, ale jednak, żeby przyłożyć serca, umysłu i wiary do tego, to wydaje się, ten świat to będzie co? Trwał, tak jak święty apostoł Piotr mówi, że przyjdą, a to już dotyczy troszkę innej sfery, że przyjdą w ostatecznych czasach, co? Przyjdą na śmierci i którzy będą mówić, no gdzież jest przyjście? Przecież to jeszcze daleko, przecież to jeszcze daleko. Jeszcze Dzień Pański to jest daleko przed nami, no bo my może teraz dopiero jakiś dobry interes, przepraszam, ja już bym nie chciał w tę sprawę wchodzić, ale może jakieś mamy wygodne gniazdko, wygodny dom, to dobrze by było tak w planie Bożym to odłożyć na daleką przyszłość. Nie jednak, proszę braterstwa. Sprawy Boże, dzieło Boże, ona ma swój wytyczny cel i gdy przyjdzie, oby nie było tak, żebyśmy czasem nie byli przyrównani, gdy Chrystus Pan powiedział, jak było co? Za dni Noego. Świat może być, ale wierzący nigdy nie powinni nie dopuszczać, żeby się zaangażować w sprawy tego świata, interesów i temu podobne. Ale żebyśmy mieli oczy zawsze otwarte. Życie jest życiem, wymaga pewnych starań. Ale proszę braterstwa, na pierwszym miejscu powinniśmy postawić sprawy Boże i sprawy naszego zbawienia. Pracujmy dla tej idei, proszę braterstwo, żebyśmy rzeczywiście mogli znaleźć się wśród tych, którzy znajdą uznanie u Boga. Może taka krótka nauka jeszcze z fałszywej ufności. Tak pamiętamy, Jeremiasz 28:15 werset było tak powiedziane. Znamy tą historię. Słuchaj, Hananiaszu. To mówi kto? Jeremiasz mówi. Bo pamiętamy krótko. Był czas. Była zapowiedź Boża. że naród izraelski miał znajdować się w niewoli babilońskiej ile? 70 lat, aż co ziemia izraelska miała odprawić swoje sabaty, które nie były przestrzegane. Ale oto pojawił się prorok Hananiasz i mówi, nie, przyszedł do Jeremiasza, bo ten chodził po Babilonie, nosił jarzmo na swojej szyi i mówi, że tak, 70 lat będzie naród izraelski w niewoli. On przyszedł, zdjął to jarzmo z szyi Jeremiasza, polamał to jarzmo i mówi, nie, bo co? Bo było inaczej, nie będzie 70 lat tylko, pamiętacie ile? 2 lata tylko będzie tej niewoli, tak. Ale niestety stało się słowo pańskie i mówi tak, Jeremiasz, całokształt dla skrócenia, mówi, słuchajże Hananiaszu, nie posłał cię Pan, a ty co? Wywołujesz w tym ludzie fałszywą ufność. Biblia te tysiąclecia mówi, słuchaj Hananiaszu, Pan cię nie posłał. Ty zaś pozwoliłeś żywić temu narodowi zwodniczą nadzieję. Biblia Gdańska. Słuchaj teraz, Hananiaszu, nie posłał cię Pan, a tyś kazał nadzieję mieć temu ludowi, co? W kłamstwie. Wyznaczanie Bogu czasu do spełnienia pewnego dzieła. Myślę, że to jest naszą taką wewnętrzną sprawą. Bo też do tych spraw, do tej rzeczy to możemy zauważyć na przestrzeni ostatnich niewielu lat mogliśmy zauważyć, że proszę braterstwo, tak było wytyczanie pewnych, a to możemy zauważyć na podstawie takich punktów, pewnej historii, punkty czasowe, historia, która jest zapisana, druga królewska, 2 do 12 wersetu. Tam wiemy, tam podróżował, dwóch mężów podróżowało, podróżował Eliasz i Elizeusz. I ktoś tam jeszcze obok nich był. Byli tak zwani synowie prorocy. I co? Synowie prorocy przychodzą i mówią, czy ty nie wiesz, że nasz Pan ma być, co?
Zabrany.
A on mówi, co? Cicho nie mówcie. Cicho nie mówcie. Tak. I było takich 4 punkty. Pamiętamy, że wyszli z Galgal. Później było Betel. Później było Jerycho. I później był Jordan. I można by było wiele rzeczy opowiedzieć przy tej historii, ale najważniejsza rzecz, która jakby jest sensem do naszej ostrożności, że zauważmy. W ten czas, kiedy Eliasz był zabrany, ale ja wiemy, kogo wyobrażę nam. A, Kościół, ostatnich członków Kościoła. Eliasz wyobrażał. Kiedyś stawiono bratu Ruselowi pytanie. W książce pytań jest takie. Czy chcielibyśmy, żeby się znaleźć w wozie ognistym razem z Eliaszem? Co? Wóz ognisty to wiemy, co nam przedstawia. Próby i doświadczenia. A to jest próby i doświadczenia. Ogień to jest rzecz nieprzyjemna. Chcielibyśmy się znaleźć? O! Brat Ruseli mówi... Byłoby to wspaniałą rzeczą, wspaniałą łaską Bożą, gdybyśmy się razem znaleźli w tym wozie ognistym i zostali zabrani do chwały. Ale co ważne, że tam, gdzie mówiono, że co? Ma być zabrany. Że ma być zabrany Eliasz w Galgal, że ma być w Betel, że ma być w Jerycho. Nie stało się. A później, kiedy już nic nie mówiono, najmniej się spodziewano, to Eliasz został zabrany. Myślę, braterstwo, że to nam może nasuwać pewną właściwą myśl. Że kiedy już nic nie będzie mówione, że jakby ta sprawa przycichnie, tak wśród wierzących wydawało się, że już nic nie będzie mówione, że to kiedyś tam się stanie, to w tym czasie zostanie dokończone dzieło Chrystusowe. I proszę braterstwa, żeby wytrwać wiernym, żeby być wiernym, żeby zaliczonym być do klasy Eliasza, to niestety trzeba baczcie, Chrystus Pan mówi, baczcie, żeby was kto? Nie zwiódł. I jeżeli śledzimy rozdział wielkiego proroctwa naszego Pana, to zauważamy takie jakby cztery czynności. Baczcie, módlcie się, czuwajcie i co? I bądźcie? I bądźcie gotowi. Tak, bądźcie gotowi na tą chwilę spotkania, wspaniałą chwilę spotkania z Panem. I myślę, proszę braterstwa, żeby właśnie, żeby tak jak już mówiłem, trzeba po prostu mieć otwarte oczy na tą sprawę, abyśmy rzeczywiście ciągle mieli się w pogotowiu, żebyśmy prosili naszego Pana, aby nasza wiara nie osłabła, a mając dobrze wyostrzony wzrok, to żebyśmy rzeczywiście mogli się znaleźć z Nim razem w chwale. Ale niebezpieczeństwo w tym, ponieważ jest ferowana wolność dla młodzieży, że nie trzeba jakiegoś, to co Chrystus Pan mówił, zaparcia samego siebie, niesienia krzyża, nic. Uwierz, Bóg zamieszka w twoim sercu. Bóg, Jezus Chrystus i Syn, i Duch Święty zamieszka w twoim sercu i nawet na wyraźne określenie nauki świętego Jakuba, który powiedział, że co? Że wiara bez uczynków martwa jest. Natomiast to się mówi nie. Nic niepotrzebne, a to jest bardzo dobrze. Proszę braterstwa, tak. To jest najprościejszy i najłatwiejszy styl życia człowieka. Ten sam styl, jaki jest w nominalnym chrześcijaństwie. Wszystko ci wolno robić, wszystko ci wolno robić, abyś należał tylko co? Do naszego Kościoła. Wyspowiadasz się, ksiądz ci przebaczy i będziesz zbawiony. I tu też nic nie trzeba robić, abyś uwierzył, jesteś w odnowie ducha i będziesz zbawiony, mimo różnych błędów. Byłoby wiele, proszę braterstwa, czasu. Ja myślę, może posłużę się króciutko taką notatką. Upadek nigdy nie jest nagły, jeżeli nie zachowamy pewnej ostrożności, jeżeli przyjmiemy postawę takiej bezkrytycznego stanowiska. Upadek nigdy nie jest nagły. Żaden ogród nie zarasta chwastami nagle. Żaden kościół nie ulega rozłamowi nagle. Żaden budynek nie rozpada się nagle. Żadne małżeństwo nie rozłamuje się nagle. Stopniowo, prawie niezauważalnie pewne rzeczy, które kiedyś były nie do przyjęcia, zostają zaakceptowane. Rzeczy przeuważane za szkodliwe obecnie toleruje. Przepaść powiększa się w miarę, jak moralne zwłączenie łączy się z duchowym rozkładem. I jeszcze eksperyment. Pewien eksperyment, który dokonano z żabą. W dużej zlewce na małym płomieniu palnika umieszczono żabę. W miarę jak płomień podgrzewał zlewkę, temperatura wzrastała tak wolno, że żaba w ogóle nie zauważyła tej zmiany. 2,5 godziny później była jak martwa, nie próbując wcześniej jakiekolwiek ucieczki w bezpieczne miejsce. To może być, proszę braterstwo, to wszystkim zagraża, jeżeli sobie nie zdamy sprawy z sytuacji, w jakiej żyjemy. Że rzeczywiście ostateczne czasy zarysowały się wielkim rozprzężeniem moralnym. Myślę, że każdy widzi. I gdy nie będziemy się wystrzegać, to zło może stopniowo przesączyć się. A wybaczcie, młodzieży, myśmy byli młodzi i pamiętamy, że zło najbardziej ma wpływ na młodzież, na najwartościowy element. To szatan chce, ażeby to zło nasączyć w ich serca, tak żeby ich odprowadzić od Chrystusa. Co za wspaniała radość wypływała nam wczoraj, że takie młode istoty kochają Pana, poświęcają Mu się na służbę. Wielka satysfakcja dla rodziców. Dla nas wspaniała radość, proszę braterstwa. Życzymy im błogosławieństwa, ale strzeżcie się, żeby nie było podobnie, tak jak właśnie w tym eksperymencie. Bo później autor mówi, podobnie jak żaba, dzisiejsi chrześcijanie są nieświadomi niebezpieczeństw,
jakie niesie otaczający ich świat. Powoli popadają w stan odrętwienia, duchowej martwoty, bezładu, skostnienia, obojętności, sztywności i temu podobne. Ten brak duchowej reakcji, czucia i obrony przed zagrożeniami doprowadzić może co? Doprowadzić może do śmierci. Zatem strzeżmy się wszyscy, braterstwo, strzeżmy się, bowiem znamy napomnienie świętego apostoła Jana, pierwszy list, drugi, 17 werset. Świat przemija i co? Wraz z swoją pożądliwością, ale kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. I tego ja kończąc z głębi serca braterstwu życzę, abyśmy trwali na wieki.